Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w studiu DGP i SGH na Europejskim Forum Nowych Idei. Tematem naszej rozmowy jest konkurencyjność polskich firm i z wielką przyjemnością witam pana prezesa Pawła Dzikońskiego, prezesa FAKRO, flagowego przykładu globalnego sukcesu polskiego przedsiębiorstwa. Panie prezesie, na EFNI rozmawiamy o różnych wyzwaniach, nowych pomysłach na Europę. Jednym z wyzwań jest konkurencyjność Europy. Nawet mówimy nie tyle o jej utrzymaniu, a przywróceniu. I chciałem zapytać, jak z perspektywy dużego biznesu ta konkurencyjność Europy wygląda, widząc też cały świat, bo firma działa na całym świecie.
Dzień dobry. To jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Jeżeli patrzymy na kontekst Europy, to faktycznie on wygląda z takim znakiem zapytania, bo skala inwestycji w Europie jako takiej, jako w całość naszego rynku maleje. Demografia też nam nie sprzyja, więc to też trochę ujawnia to, co może się wydarzyć za kilka lat. Poziom długu i konieczności obsługi długu gospodarek też zaczyna ciążyć. Mamy turbulencje związane z rynkiem energii, więc jakby takie środowisko europejskie jest faktycznie trudniejsze niż było jeszcze kilka lat temu. Na tym tle są kierunki rozwoju, które są dużo jaśniejsze. To są Stany Zjednoczone, w których jesteśmy obecni. To są kraje arabskie, w których też jesteśmy troszkę mniej obecni, związane z to, co wynika z temperatur. No, okno dachowe nie jest produktem powszechnie stosowanym, ale mamy produkty też na tamte rynki, które się bardzo dobrze sprzedają. I dywersyfikujemy. Czyli wniosek taki jest, że trzeba po prostu dywersyfikować. Nie zapominamy o tych rynkach. Rynek europejski jest głównym naszym rynkiem. Natomiast nie możemy polegać tylko na nim. Trzeba tych wartości dodanych też szukać na innych rynkach. Nasza konkurencja robi to samo.
A co powinno się zadziać, żeby ten rynek europejski odzyskał pewną konkurencyjność, atrakcyjność dla biznesu?
My jesteśmy przypadkiem szczególnym, bo myśmy przeszli taką ścieżkę, która nas trochę zraziła do obecnego kształtu funkcjonowania instytucji unijnych. Przypomnę nasz znany spór z głównym konkurentem z Danii, kiedy czuliśmy się bardzo mocno poszkodowani praktykami tego podmiotu. Podmiot ma pozycję dominującą, ma pozycję monopolistyczną w praktyce na tak zdefiniowanym rynku i nasza ścieżka odwoławcza przed organami unijnymi nie da nam wsparcia. My zaufania nie mamy, że moglibyśmy liczyć na sprawiedliwe traktowanie w tym systemie, w którym funkcjonujemy. I jeżeli w innych branżach może wyglądać to dość podobnie, jeżeli takie partykularne opinie z danego kraju o możliwościach rozwoju w naszej wspólnej europejskiej rodzinie są trudne, nie ma zaufania, no to też ciężko się zrzeszać. Jeżeli się nie zrzeszamy, nie klastrujemy, nie budujemy wspólnej polityki jako podmioty europejskie do wychodzenia na zewnątrz, tylko skupiam się na rywalizacji na tym rynku i tutaj obserwujemy, jak to jest kosztowne i jak to jest trudne, a moglibyśmy wychodzić szerzej, no to tak naprawdę obniżamy wartość tego biznesu po wszystkich stronach. To na dłuższą metę, jeżeli dany podmiot wykorzystując swoją moc ponad przywileje, które zawęża mu prawo, tak, się rozwija, prędzej czy później i tak napotka inne wyzwania, z którymi się będziemy się mierzyć, więc to nie jest ta droga, to nie jest to rozwiązanie. Trudność jest dzisiaj jest taka, że nie ma mocnej refleksji, nie ma zmian systemu działania instytucji unijnych, a to by bardzo pomogło realizować słuszne cele i słuszne wartości, które Unia ma.
Pytanie, czy to jest recepta, no bo mamy wolny rynek, w teorii to wszystko działa, ale mamy też praktykę. Dlaczego taki rozdźwięk występuje? Pan mówi, że te mechanizmy nie do końca się sprawdzają.
Mamy mechanizmy.
Więc pytanie, czy receptą jest dalsze regulowanie, czy jakieś inne działania, być może egzekwowanie tego, co jest gdzieś zadeklarowane?
Mamy silnie obecne mechanizmy protekcjonistyczne, zwłaszcza widoczne dla nas w krajach Unii tak zwanej starej. Tak? Kraje młodej Unii, tak jak my, są raczej wolne od takich, wolne są od takich mechanizmów i wręcz nawet jakby stwarzają nieograniczone pole do inwestowania podmiotom z tak zwanej starej Unii. Natomiast jeżeli popatrzymy na przykładzie norm, to kraje powodują, mimo że mamy jedną na przykład normę CE, która jest z naszego przykładu, tak, norma europejską powinna być uznawana i wystarczająca we wszystkich krajach, to obserwujemy, że niektóre kraje starej Unii na przykład mają dodatkowe swoje normy, których oczekiwania oczekują, co podwyższa koszty dla tych, którzy chcieliby na rynek wejść, a nie są już żadnym wyzwaniem dla tych, którzy na tym rynku są. Czy one wnoszą wartość dla klienta końcowego? Śmiem wątpić. Więc jeżeli chcemy się harmonizować, no to ustalmy na przykład jedną normę, która jest wystarczająca pod względem jakościowym, ale wystarczająco demokratyczna, żeby konkurencję pobudzać, ale też żeby budować podmioty w oparciu o jasne reguły gry. Jeżeli każdy z nas zacznie się blokować i wpuszczać innych, no to znowu wytracimy tę energię w walce konkurencyjnej na europejskim rynku, który de facto jego udział w rynku światowym maleje. Względnie. Rośnie w wolniejszym tempie niż reszta.
Mimo tych trudnych warunków firma dokonuje takiej skutecznej ekspansji, jest liderem takiej skutecznej ekspansji za granicą. Chciałem zapytać, co jest takim największym wyzwaniem, jak ewentualnie inne firmy mogą sprostać temu wyzwaniu, żeby mimo takich warunków i trudności z dostępem do tych atrakcyjnych rynków jednak na nich zaistnieć?
Ekspansję, którą dokonujemy dlatego, że wierzymy, że nie mamy innej metody. Na naszym rynku istnieją, bariera wejścia jest tak duża, korzyści skali, które są wymagane do określenia punktu rentowności, powodują, że rynek lokalny albo rynek nawet regionalny jest za mały. Czyli mówiąc krótko, musimy korzystać z korzyści skali, musimy wykorzystywać korzyści w skali ponadeuropejskiej, w skali globalnej, po to, żeby pokryć koszty naszego zakładu, naszych zakładów produkcyjnych, musimy sprzedawać znacznie szerzej. I zostało już raptem kilku graczy na tym rynku realnie, więc nie ma już ani jak mocno wejść na ten rynek, ani też z niego jak wyjść. No chyba, że właśnie przez te działania, o których mówiłem wcześniej, co byłoby pewnie przykre i byłoby ostatecznym dowodem na to, że system nie działa i wymaga poprawy. To byłoby już za późno. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Gdy mamy taką firmę, która rok do roku tak cały czas się dynamicznie rozwija, no to jest pytanie o dalsze kierunki rozwoju. Bo jest też takie oczekiwanie, że skoro firma jest cały czas liderem i ten wzrost przez rozwój, przez ekspansję jest cały czas systematycznie tworzony, to jak się dalej Fakro będzie rozwijało? Też w kontekście zmian, o których mówimy podczas EFNI.
Cały czas jesteśmy innowacyjni. To musimy podkreślić, że my jesteśmy firmą, która jest firmą innowacyjną, rozwija nowe produkty, patentuje nowe rozwiązania.
Bardzo wiele patentów z
tego firma słynie. Patentów i cały czas jesteśmy nastawieni, żeby działy konstruktorskie były cały czas na bieżąco. Na przykład rozwijamy się mocno w kierunku automatyki, sterowania oknami, schodami strychowymi w oparciu o zdalne systemy Wi-Fi bądź bramki, komunikatory. Z jednej strony też rozwijamy tą linię akcesoriów, które zmierzają do tego, żeby ten komfort użytkowania był jeszcze większy. W szczególności nie wiem, czujniki czadu, które otworzą automatycznie okno, czujniki deszczu, które zamkną okno. Szeroka gama produktowa. Więc to jest jakby jeden punkt, no ale dwa, pewnie to, co Państwa też interesuje, to jest rozwój geograficzny.
No właśnie, bo mamy te dwa możliwe, dwa kierunki, albo produkt, albo rynek.
Tak, albo produkt, albo rynek. Na rynku interesuje nas bardzo, tutaj też doceniamy PAIH, no bo jakby tutaj korzystamy z tej formuły współpracy i razem z PAIH-em poszukujemy intensyfikacji na pozostałych rynkach. Tu myślę, że rynkami, które się szybko rozwijają, są rynki arabskie, gdzie mamy produkty na te rynki, które już się cieszą zainteresowaniem, więc chcemy ten kierunek rozwijać. Mamy też Amerykę Północno-Południową, gdzie też mamy klientów i też chcemy te rynki rozwijać dalej. Więc nie zakładamy tutaj limitów, mamy szeroki wachlarz. To, co damy radę na dany rynek dostosować, biorąc pod uwagę normy techniczne tego rynku, wymagania tego rynku, możliwości montażowe, bo nasz produkt działa tylko wtedy, że jest prawidłowo zamontowany.
No tak.
I to jest też parametr, który musi być spełniony. I tam, gdzie warunki pogodowe, tam temperatura powoduje, że niektóre produkty są wyłączone, po prostu architektura nie wymaga danego produktu, ale preferuje inny, to się dostosowujemy do tych rynków. Więc ta elastyczność do tamtej innowacyjności dołożona powinna nam dawać te szanse. Natomiast, tak jak mówię, jest to naprawdę walka rynkowa bardzo mocna, wbrew mechanizmom, które działają, które uważamy, że trzeba byłoby zmienić. My w szczególności rozmawiając dzisiaj, prawda, bo dzisiaj rozmawiamy o przyszłości Europy, jak ta Europa powinna być, jak powinna się rozwijać gospodarczo, jak możemy działać w sposób jednolity, harmonijny i bardziej razem, no to tym bardziej podkreślamy, że jeżeli ona będzie wyglądała tak, że będzie równy i równiejszy, no to z tego się nie da zbudować solidnego zespołu. To myślę, że po prostu musimy mieć do siebie najpierw zaufanie i żebyśmy mogli inwestować, żebyśmy mogli czuć wsparcie i w jakikolwiek sposób mieć jednolity sposób myślenia.
W tych kierunkach rozwoju nie mówi Pan o wschodzie, a mamy sytuację i w Ukrainie, która była ważnym rynkiem. Rosja, wschód cały, jak to wygląda z perspektywy FACRO?
No oczywiście to są rynki bardzo trudne. My de facto też ten rozwój, o którym mówiliśmy, który pan pytał wcześniej, robimy też po to, żeby zasypać jakąś dziurę, prawda? Jakby zasypać jakąś lukę. Sytuacja jest bardzo trudna, bo dzisiaj cały czas utrzymujemy zakłady na Ukrainie, one pracują w zwolnionym tempie. Dodatkowo jeden z nich został niedawno zbombardowany
we wrześniu, w ataku, tak, wszyscy słyszeliśmy, tak,
rakietowym, zakład we Lwowie, więc to jest trudna sytuacja dla nas. Natomiast nie zamykamy pracy, znajdujemy pracę w łańcuchach dostaw, żeby te zakłady utrzymać nawet na mniejszym poziomie zaangażowania, ale żeby one funkcjonowały, więc jesteśmy związani z rynkiem ukraińskim. Tam, gdzie możemy go obsłużyć, teraz przejściowo obsługujemy go polskimi zakładami, nasze zamówienia, więc też jakby staramy się być na bieżąco i żeby klienci nie czuli tego problemu. Odpowiedzialność za ludzi jest też naszą odpowiedzialnością. My z tymi ludźmi jesteśmy, zakład jest od 98 roku, to jest tak, żebyśmy teraz weszli odbudować Ukrainę. My tą Ukrainę budowaliśmy przez lata, więc mamy tam ludzi, mamy relacje z dystrybucją, mamy relacje z partnerami, z wykonawcami. Wierzymy, że wojna się zakończy i że z tego wyjdziemy. Zaś to do samego zakładu, to też można powiedzieć, że no, jesteśmy przykładem, że jest potrzebna instytucjonalna formuła wsparcia.
Do czego biznes oczekuje? Bo mówimy o odbudowie, ale teraz mamy też biznes, który działa mimo tych trudnych warunków. Myślę, że takim czynnikiem, który sprawiłby, że łatwiej by się działało biznesowi polskiemu na Ukrainie?
Myślę, że ostatni krok, on oczywiście nastąpił później niż atak. Myśmy stratę ponieśli i pewnie to jest takie też jakby zapytanie, czy my jesteśmy teraz w tym sami, czy nie. Nie chcielibyśmy być też w tym sami. Akurat niedawno, to jest dosłownie kilka dni temu, weszła w życie ustawa o gwarantowanym systemie ubezpieczenia reasekuracji przez Skarb Państwa, która pozwala KUKE reasekurować część ryzyk, na przykład takich jak zniszczonego zakładu. Teraz byłoby to już możliwe, wtedy nie było to możliwe.
Półtora roku po rozpoczęciu wojny.
No tak, ale jest półtora roku od rozpoczęcia wojny, więc tego typu rozwiązania, które rząd ma, wprowadza trochę późno, warto docenić, że one są.
Oczywiście,
jakby trzeba być fair. Natomiast akurat na przykład dla nas było to już za późno. I myślę, że po prostu wsparcie rządowe wobec firm, które będą tam aktywne, będą to rozwijały, organizacja PAIH, która może nas wspierać, chociażby w identyfikowaniu przetargów, bądź też interweniowania, jeżeli przetarg jest w oparciu o kryteria na przykład niemożliwe do zrealizowania przez część podmiotów, prawda? Więc tego typu, nazwijmy to, wspieranie polskich podmiotów jest cenne. Wspieranie kapitałowe podmiotów, które ponoszą tam szkody w wyniku właśnie nie gospodarczych działań, tylko wojny, też wydaje się, że jest kierunkiem, kiedy można o tym rozmawiać. No i oczywiście to, co będzie ważne. My będziemy konkurowali przy odbudowie kapitałami. Przetargi będą na duże kwoty, to nie będą przetargi na pojedyncze budynki, pojedyncze domy, to będą przetargi na większe obiekty.
Całe miasta, nawet mówi się o takich koncepcjach.
Będą potrzebne na pewno gwarancje dobrego wykonania, zaangażowanie kapitałowe, wspieranie w ten dedykowany sposób, żeby polskie podmioty miały szansę.
A jak pan ocenia nasze przygotowanie jako Polski do tej odbudowy, właśnie pod kątem tych kapitałów i pewnych mechanizmów, które miałyby je uwolnić?
Znaczy, myślę, że ostatnio obserwuję dość dobry, intensywny dialog rządu z firmami, które są w to zaangażowane i to warto docenić. Pewnie można tu postawić na razie kropkę i zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów, czy to jest metoda, która będzie kontynuowana, czy będzie jakaś inna propozycja. Z mojej strony bym powiedział, że to, co teraz się dzieje, warto absolutnie jeszcze zwiększać, intensyfikować, budować wokół tego rozwiązania właśnie z tej dziedziny wsparcia prawnego, wsparcia finansowego.
Też patrząc na inne kraje, które też mają takie same systemy wsparcia.
Też to robią. I żebyśmy nie dopuścili do sytuacji, że polskie firmy będą po prostu przegrywać przetargi po przetargach, a wręcz nawet nie startować, albo nawet wygrywając, żeby się zastanawiały, czy ktoś nie podważy w połowie ich realizacji, bo akurat wygrali, prawda? Więc tutaj te problemy są nam znane, budowanie rozwiązań w oparciu o dialog jest potrzebny. Zobaczymy. Na razie postawmy kropkę, zobaczymy, co będzie po wyborach. Mamy je za kilka dni.
I tym samym postawmy kropkę w naszej rozmowie. Bardzo dziękuję. Gościem studia Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej był pan Paweł Dziekoński, wiceprezes FAKRO.
Dziękuję.